Dziś mija 40. rocznica śmierci Zofii Kossak-Szczuckiej, wielkiej naszej pisarki, której nikomu z Polaków przedstawiać nie trzeba. Moje już powojenne pokolenie piło ją razem z mlekiem matki. Tak to widzę, odczuwam dziś, trącony gdzieś w środku swoim przez panią Zofię Kossak-Szczucką. Tym trąceniem okazjonalnym, bo rocznicowym, wtrącony w czas dzieciństwa mojego, i którego była jednym z wielkich duchów, tworzących potęgę mojego rodzinnego domu, w moim sercu, w mojej pączkującej świadomości, narastającej między innymi jej obecnością pod rodzinną strzechą, zakotwiczoną między Mickiewiczem, Norwidem, Słowackim, Prusem, Sienkiewiczem, Żeromskim, innymi wielkimi duchami naszej przeszłości. Była zawsze, była tak odwieczna jak mój dom, jak świat objawiający się dziecku z jego Edenami i jego krainami Seta, bo była wielką tajemnicą zastaną, a przecież w tym czasie mieszkała tak niedaleko mojego domu rodzinnego w powiecie cieszyńskim, co niedaleczko powiatu wadowickiego leży, dokładnie w Górkach Wielkich mieszkała. No, wtedy, gdy jeszcze nie potrafiłem czytać, a jeno duszą odkrywać wielkie tajemnice, nie było jej w kraju, a gdzieś na uchodźstwie w Kornwalii niezmordowanie przędła nić Polski żywota i wstawiała ten żywot między żywoty świętych. Nieważne, co pisała, nieważne, co robiła, zawsze celem jej wysiłków, czy to pisarskich, czy społecznych, czy wreszcie wojennych, bo była w czasie wojny wybitnym żołnierzem Rzeczpospolitej, to Polskę przędła. Właśnie teraz w marszu w jej stronę, przychodzi mi do głowy, że i tę wybitnie specjalistyczną organizację bojową Żegota, działającą w warunkach notorycznego, śmiertelnego zagrożenia, organizację dla zdeterminowanych straceńców, gdyż nie chroniły ich żadne przywileje żołnierskie, gdyż po wytropieniu i schwytaniu byli natychmiast traceni, to z całymi rodzinami, tę organizację stworzyła i prowadziła z najwyższego nakazu Rzeczpospolitej, która mieszkała w jej sercu. Duszy takiej, jaką była. Święta Rzeczpospolita, wsparta na filarach chrześcijańskiego miłosierdzia, filarach nakazów pomocy bliźniemu będącemu w potrzebie. A w największej potrzebie byli wtedy polscy obywatele pochodzenia żydowskiego, więc ratowała ich nie doraźnie, okazjonalnie, ale programowo. Dziś powiedziano by profesjonalnie, bo to były najbardziej zagrożone dzieci Rzeczpospolitej. Myślę, że taki był kontekst jej posłannictwa i dzieła o imieniu Żegota. Miłość do ojczyzny i wszystkich jej dzieci. Zdaje się, że to przez to, na heroiczne zasługi nie zważając, kładzie się dziś jej głowę pod topór antysemityzmu. Co jest nieludzkim szyderstwem z wielkiej zasługi, która wyrosła na wielkiej cnocie miłości. To, że jako twórca i komendant Żegoty wyszła cudem ze wszystkich pułapek systemu zbrodni, przeżyła, nie została rozstrzelana, zgilotynowana, spalona żywcem, zakatowana, co wszystko było wpisane w koszt prowadzenia takiej działalności. I dopiero teraz, tak wiele lat po jej śmierci, czyni się to wszystko na jej osobie, a czynią to rzecznicy tej mniejszości, którą ratowała. Ziomkowie i ich wspólnicy. Dlaczego? Bo ten schemat, w jaki zaznaczyłem, w jaki wpisałem jej motywację, dziś się nie podoba. To, że ratowała w ramach obowiązku wobec ojczyzny i obowiązku człowieczego pomagania za wszelką cenę słabszym i zagrożonym. A winna ratować w poczuciu niewolniczego oddania się narodowi żydowskiemu, wybranemu. Co jest jakimś koszmarem, bezdennie niegodziwym absurdem. A jednak szargano jej piękne imię na łamach antypolskich gazet w Polsce atramentem. Rozstrzeliwano, gilotynowano, palono żywcem, katowano jej świętą pamięć. Pamięć tej, która jest wielką Polką, sercem, talentem, dokonaniami żywota, wobec której Polska ma wielki dług do spłacenia. Mianowicie musi dorosnąć, dorównać splendorem szlachetnym tej Rzeczpospolitej, która mieszkała w sercu Zofii Kossak-Szczuckiej i która mieszka dziś i po wieków wiek będzie mieszkała w jej dziełach literackich, które podnoszą polską strzechę tak wysoko, jak wysoko wyprowadzono dach Rzeczpospolitej w jej czasie najpełniejszym i najgodniejszym. Dlatego te marne strzechy nasze mogą iść w zawody z samą kopułą Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, że zamieszkali pod nimi mocarze ducha nasi. Ten Mickiewicz, który wiedział, o czym marzy, modląc się, aby jego księgi zbłądziły pod strzechy, ci nasi wieszcze, ten Sienkiewicz z panem Prusem pod ramię, choć wiadomo, że tak kordialnie się nie prowadzali, gdy dla Polski pisali. Ten Żeromski i ta Zofia Kossak-Szczucka. Ale to nie tylko Polska jest coś winna Zofii Kossak, ale i Polak. Niekoniecznie ten, co wyrzucił już świętości religijne i narodowe ze swojej izby, spod swojej strzechy wymiót, ale właśnie ten, co je pielęgnuje jak kwiaty i pije rozkochanym okiem, jak kwiaty pysznące się w ogrodzie za oknem, wiecznie żywe, wiecznie piękne, bo wciąż kołem wracające do swojej najpełniejszej urody. I on musi zadbać o siebie, zawracając kołem w to miejsce, gdzie 10 przykazań Polaka Zofii Kossak-Szczuckiej leży. Musi się nawrócić, podnieść do nakazanego tam poziomu. To takie ważne w obecnej sytuacji Polski i Polaków, których jakby jakiś bies rzucił w saskie ostatki i dostatki, gwarantowane sprzeniewierzeniem się ojczyźnie swojej. Czas wrócić do obu dekalogów, do Boga i tej Polski, co po Bogu. Dekalog Zofii Kossak-Szczuckiej kończy nakazanie miłości. Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością. Będziesz ją miłował więcej niż siebie samego. Ale jest wcześniej nakazanie bycia bezlitosnym dla zdrajców ojczyzny. To przykazanie umieściła w dekalogu Polaka osoba pełna miłości, więc uczyniła to w imię miłości do kraju, do ludzi, który zdradą może być spustoszony, spopielony, a ludzie wydani w niewolę. W to wszystko wpycha nas notoryczna zdrada elit państwa naszego, zdrada uprawiana wręcz ostentacyjnie przez ostatnich lat niemal 20, zdrada wręcz usankcjonowana, kultywowana jako wysoki obrządek państwowy, a nawet narodowy. Także my milczymy, przytłoczeni wysokością politycznej grzędy, wspaniałością państwowych obrzędów, które tak naprawdę są biesiadą zdrajców, a my boimy się choćby o tym pomyśleć, żeby, broń Boże, nie urazić ich wysokości, nie wiadomo skąd wypełzłych, jakbyśmy zapomnieli, że jedyną wysokością nasza strzecha rodzinna równa dachowi prześwietnej Rzeczpospolitej i wedle takiego nieba nam sądzić uczynki elit. Obowiązek taki mamy, którego Rzeczpospolita nigdy nie uchyla, na kołku nie wiesza, nawet gdy już naród, państwo zdradą wydane, sprzedane. Trzeba nam pytać o imię zdrajcy i trzeba być bez litości. Ta rzecz nie sądów tyczy, bo ich nie masz dziś w Rzeczpospolitej, takich, które by zdradę sądziły i karały, ale to rzecz osądów naszych, ostrych, twardych, kategorycznych. Trzeba nam, patrząc na najwyższą grzędę, decydować, precyzować. Oto jest głowa zdrajcy. Miast się zaszywać w tchórzliwości swojej, jak w worku. Bo ja wiem, oni pewno chcą dobrze, myśli taki jeden, drugi, niemal cały naród, niesiony w worku na plecach zdrajcy w niewolę, jak prosiak niesiony przez złodzieja na targ. Już najwyższy czas, aby bezlitośnie okrzyknąć złodzieja i zdrajcę, którzy zbyt długo korzystali z przywileju bycia nietykalnymi, nawet w myśli. Który to przywilej sami im zafundowaliśmy swoją kaduszą wrażliwością, powstrzymaliśmy powstrzymującą od nazwaniem złodzieja złodziejem, a zdrajcy zdrajcą. Tacy już jesteśmy, że czasem nasza przyrodzona poczciwość zamienia się w coś paskudnego, a dla ojczyzny skrajnie niebezpiecznego. Czas wrócić do dekalogu Zofii Kossak-Szczuckiej, potem odrobinę bez litości, wyprowadzonej wprost z miłości ojczyzny swojej. A mnie czas najwyższy wrócić pod rodzinną strzechę, gdzie jak paciorki różańca szeregiem książki Zofii Kossak-Szczuckiej stoją, dziś bardziej wyblakłe niż w dzieciństwie moim, bo tyle lat minęło, a już wtedy były wyblakłe te przedwojenne, czasem ruszone, a te powojenne, cóż, taka była ich uroda, najmarniejszy papier i brudne kolory okładek. Ale w półmroku izby wyglądały tak dostojnie i tak tajemniczo, że niemal cudownie, bo jakiś bezkres zawierały, bezkres piękna, lśnień wszelakich. Czułem to, zanim nauczono mnie czytać, czułem sercem, wyobraźnią, wspartą na ramionach rodziców, bo to przez ich szacunek. Dla tych tomów, dla imienia pisarki, moja dusza napełniała się świętą grozą jakimś szczególnym rodzajem miłości. Dla tych tomów, dla tej pisarki, wielkiej polskiej pisarki. Potem przyszedł czas na czytanie, na osobiste wpadanie w tę naprawdę wspaniałą czarę pełną myśli, słów Zofii Kossak-Szczuckiej. Potem, gdy już opuściłem rodzinny dom i zakładałem swoją własną biblioteczkę, nie kupowałem już książek Zofii Kossak-Szczuckiej, jakby uznając, że jej miejsce jest tam, w domu mojego dzieciństwa. Ach tak, raz wyhandlowałem pożogę, bo tej nie było w domu moim. I to prawda, że wyłudziłem od rodzinnej strzechy krzyżowców. To wszystko, co mam w moim obecnym miejscu pobytu, ale gdy wracam pod strzechę swoją, to również po to, żeby włożyć choć na trochę własny nos w którąś z jej książek. Z kraju, dla otwartego mikrofonu Łódź i Śliwy, Jan Sordyl.